A w naszym studio jest już Jerzy Bielewicz, ekonomista. Dzień dobry.
Uśmiechnięty od ucha do ucha.
Dziś Sejm będzie debatować nad powstaniem komisji VAT-owskiej. Co będzie przedmiotem zainteresowania tej komisji?
Największa afera w dziejach Rzeczypospolitej, no, wręcz nieprawdopodobna. Niektórzy analitycy oceniają, że ukradziono ze skarbu państwa, dosłownie ze skarbnicy państwa, ponad 260 miliardów złotych. No więc jest nad czym aferować, jest nad czym debatować. I nie jest to zjawisko, że tak powiem, niszowe. Jest to zjawisko, które musiało obejmować olbrzymi krąg biznesów, więc to, co wyniknie z tej komisji VAT-owskiej, może być bardzo zaskakujące. No oczywiście, jakich mechanizmów się dopatrzy komisja właśnie tych przekrętów VAT-owskich, to jest ciekawe, i jakich znajdzie winnych. My już teraz wiemy, że jednym z winnych jest ówczesne Ministerstwo Finansów, Skarbówka, wymiar sprawiedliwości, który umożliwił te przestępstwa, dlatego że one były w kategorii karno-skarbowej, a nie karnej, więc wyroki za te oszustwa były małe. W związku z tym taki oszust, nawet złapany za rękę, płacił grzywnę albo coś w tym rodzaju, jednocześnie zgarniał grube miliony, setki milionów. Niektóre te szajki VAT-owskie aż tyle, setki milionów złotych, czy nawet miliardy. No, wśród winnych mogą się znaleźć na przykład sieci sklepów wielkopowierzchniowych, które na przykład mogły przymykać oko na ten proceder, zadowolone, że ich dostawcy oferują na przykład niższe ceny, prawda? Sektor bankowy też, przecież to są instytucje zaufania publicznego, więc przepływy z firmy słup do firmy słup na setki milionów i niepoinformowanie tego o ryzyku, o dużym ryzyku w systemie finansowym państwa, no to też jest duża wina. Więc winnych może być bardzo wielu. Jak to daleko pójdzie, trudno powiedzieć. Oczywiście były naciski, zwłaszcza z zagranicy, bo te pierwsze VAT-owskie przekręty na większą skalę umożliwiło po prostu prawo europejskie. Zerowy VAT przy wywozie towarów na przykład z Polski, prawda? A możliwość zwrotu tego VAT-u, no jak mechanizm wygląda, żeby każdy słuchacz mógł wiedzieć. Mógł to być handel towarem, ale nie musiał. Mogły być zupełnie puste faktury. Przykładowo, jak mogły korzystać na tym wielkie sieci wielkopowierzchniowe, czyli te trzymane przez zagranicę, które mogły być no, niezainteresowane powstaniem takiej komisji, a jednak ona powstaje. Na przykład dostawca, nie wiem, z Indii przywozi towary, one nie płaci żadnego VAT-u, natomiast zamiast bezpośrednio przekazać je do zamawiającego, czyli na przykład któregoś ze sklepów, jak te niemieckie czy francuskie, odsprzedaje to pośrednikowi w Polsce i wtedy już rodzą się zobowiązania VAT-owskie. I ten towar na przykład on może zadeklarować, że wywiózł. I wtedy już ma zwrot VAT-u, który nie jest należny, który tylko w teorii jest należny, bo to już jest oszustwo, prawda? A jednocześnie ten sam towar wcale nie musi wyjechać. I to taki przestępstwa białych kołnierzyków.
No właśnie, takie najtrudniej do wykrywania.
Najbardziej takie ostatnie, które już zupełnie bulwersuje, pomijając te bezczelne, że w ogóle nie ma przepływu towaru, tylko po prostu drukują sobie chłopcy faktury. Na tej podstawie żądają zwrotu VAT. Ale no ostatnio słyszałem, że kilku młodych ludzi po prostu zakupywało jakąś usługę na portalu zagranicznym, gdzieś offshore, i odsprzedawało między sobą tą usługę, czyli zupełnie wszystko fikcyjne, ale państwo naciągali na zwrot
duże VAT. Pieniądze.
Więc wszystko było możliwe. Wszystko było możliwe, to świadczyło o słabości państwa. Chwała temu rządowi, że zamyka te dziury. Ja tu zresztą pani brzydszym poprzednikom mówiłem to setki razy przez wiele lat, więc chwała rządowi Prawa i Sprawiedliwości, prawicy za to, że napełniają skarb państwa i oby tak dalej.
A myśli pan, że w jakiś sposób jesteśmy w stanie odzyskać część z tych wyprowadzonych pieniędzy już po takim czasie?
Ja myślę, że to rekordowe zajęcie, zdaje się, które dokonała prokuratura na kontach bankowych, to było 1,5 miliarda złotych, więc kolosalne pieniądze można odzyskiwać, no bo te firmy gdzieś, że tak powiem, chomikowały te pieniądze. I nie zawsze one tak szybko uciekały za granicę. Przede wszystkim to był proceder, że wypływały za granicę. Cała masa cwaniaków z zagranicy też to robiła. Bo skoro tak łatwo było to robić, to czemu nie, prawda? Więc państwo polskie okradali i tutaj białe kołnierzyki z Polski i z zagranicy. Więc można powiedzieć, że w kwestiach finansów państwo polskie za rządów PO-PSL i Tuska nie istniało, bo oddawało pieniądze zamiast zbierać się i przeznaczać na przykład na cele socjalne.
Tak jest, to będziemy obserwowali również działalność tej komisji, a może teraz przeniesiemy się trochę na tematy geopolityczne. Jest konflikt pomiędzy Europą Zachodnią a USA. W sprawie Iranu. USA tak. chce...
Nie tylko. Na przykład też Nord Streamu. To od razu możemy pojechać, że wydaje mi się, że sankcje na Iran przez USA przybliżają sankcje na firmy zachodnie, które będą finansowały Nord Stream.
Bo budowa Nord Stream 2 już ruszyła, prawda?
Ruszyła, tak. Więc... No tutaj takim głównym winowajcą, myślę, no jest sam Iran, który prowadzi bardzo agresywną politykę, no i jest Rosja. I te dwa państwa są jakimś takim bardzo dużym wyznacznikiem sytuacji na Bliskim Wschodzie. Okazuje się, że większość nowych pozwoleń na wydobycie ropy i gazu zyskały firmy rosyjskie, więc te sankcje jakby to są na te same firmy, które są które są przedmiotem sankcji w Rosji, a jednocześnie te firmy, które finansują Nord Stream, też są w Iranie, więc nasza polityka powinna być ze Stanami Zjednoczonymi, powinniśmy być takim pomostem między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w kwestii na przykład sankcji nakładanych na Iran. Ja tutaj dodam, że takie pomosty w cudzysłowie tworzą się w odwrotną stronę. Dzisiaj Putin będzie odwiedzał Austrię i będzie tam rozmawiał z młodym szefem rządu austriackiego, który jest bardzo prorosyjski. Austria historycznie była prorosyjska, była zawsze tym pomostem między wschodem a zachodem. I będą rozmawiali, będzie chciał Putin naciskać na podpisanie właśnie kontraktu na finansowanie Nord Stream z austriackim, kontrolowanym przez państwo koncernem. Więc ten konflikt się zaognia. Też Niemcy grają bardzo dużą rolę w tym konflikcie. Chociażby jest taka informacja o tym, że Stany Zjednoczone zastanawiają się na nałożenie ceł na samochody. Tutaj tym państwem, którego to dotyczy, to są Niemcy. Ale nie niepokoiłbym się, jeśli chodzi o nasz przemysł części. Może jedna z firm, która produkuje luksusowe fotele ze skóry do samochodów, dlatego że to będą sankcje na samochody te luksusowe, więc na nasz przemysł samochodowy może to nie mieć wpływu. Natomiast z pewnością ten sektor samochodów luksusowych jest bardzo lukratywny dla Niemiec i byłyby to bardzo bolesne sankcje. Niemcy by się zaczęli zastanawiać, czy jednak ten Nord Stream im się opłaca. Gdzie no, tak na bieżąco te wszystkie konflikty ucichły w tej chwili. Jednak
ale ja muszę tutaj napomnieć, Izrael prowadzi dosyć agresywną politykę na Bliskim Wschodzie.
Izrael, tak?
Tak.
A jednocześnie bierze udział w manewrach wojskowych, które się odbywają na terytorium Polski, Litwy i krajów bałtyckich. Więc no, Izrael ma pewne takie zagrożenie egzystencjonalne, dlatego że no, sam premier Izraela, tłumacząc swoje bliskie kontakty z Rosją, mówi, że rosyjskie wojska stacjonują w odległości 50 kilometrów od granicy Izraela. Więc jeśli ta na całej długości granica Izraela będzie otwarta dla na przykład Hamasu, no to inwestycje Izraela w te rakiety, które zestrzeliwują rakiety Hamasu, musiały być olbrzymie. Na razie mogą być zaatakowani z kilku kierunków, natomiast zależy to w dużej mierze od Rosji.
Ale sami też atakują w ostatnim czasie. 3000 Palestyńczyków rannych, ponad 100 osób.
Wie pani, nasza sytuacja Polski jest trochę jak Izraela między Niemcami a Rosją. Więc jeśli masz takie położenie, jakie masz, to bronisz, często jesteś zmuszany bronić swojego właśnie siłą. Więc ja nie kupię tego, nie potępię tutaj na pewno Izraela. Natomiast powiem tak, proszę sobie wyobrazić, że nasza sytuacja gospodarcza jest świetna, dlatego że ten rząd to nasze położenie geopolityczne niekorzystne zamienił na drogocenne aktywo. Powiedział, my jesteśmy na szlakach handlowych, no tak. Północ, południe, wschód, zachód, budujemy centralny port, uniezależniamy się energetycznie od tych Rosjan i Niemców, będziemy niezależni i okazuje się, że to przyciąga olbrzymie inwestycje. Naprawdę.
No to tak, to zmienia zupełnie nasze położenie na arenie międzynarodowej,
tak.
Tego typu polityka.
I nam rośnie, dynamika PKB nam rośnie, 5,2, cały czas nam rośnie. Stanom Zjednoczonym rośnie też. Natomiast Niemcom bardzo mocno spadła. Oni tam mają ledwo ponad 1% wzrostu. Więc ta agresywna polityka Niemiec, bo do Rosji dodałbym Niemcy, bo jednak takie działanie wspólnie z Rosją na rympał mimo agresji Rosji na Ukrainę, tam trwa wojna. Codziennie artyleria strzela, rakiety, ludzie giną, więc to nie ma wytłumaczenia. Niemcy w tej chwili i Austria notabene robią tego, czego nie powinny robić w żadnym wypadku, czyli nie powinny się w żadnym wypadku decydować na takie strategiczne porozumienie z Rosją, no bo przecież żyją jeszcze ludzie, którzy
pamiętają,
byli dotknięci podobnym sojuszem przed i w ciągu dwóch pierwszych lat wojny światowej. I sytuacja zupełnie analogiczna była. Niemcy budowały swoją potęgę gospodarczą na surowcach z Rosji sowieckiej. W pewnym momencie postanowiły, że tak powiem, przejąć te surowce. Więc historia lubi się powtarzać. No, a politycy Unii Europejskiej czy Niemiec właśnie jakoś nie chcą się uczyć tej lekcji historii. Więc Austria i Niemcy robią to, czego nie powinny robić i co bardzo zaognia sytuację międzynarodową, ba, grozi rozpadem Unii Europejskiej. Ja myślę, że nie Brexit, a właśnie przede wszystkim Nord Stream i kryzys finansowy we Włoszech to są takie największe zagrożenia dla strefy euro i Unii Europejskiej. Ale chciałem na optymistyczną nutę powiedzieć, że to wszystko jakby przycichło. Świat patrzy teraz na Singapur. Tam 12 czerwca ma się spotkać prezydent Donald Trump z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Wygląda, że dojdzie do tego spotkania. Ten konflikt na Półwyspie Koreańskim trwa od kilkudziesięciu lat. Jeśli Stany Zjednoczone, współpracując z Chinami, udałoby się im uregulować ten konflikt tak długo gnębiący. Jeszcze kilka tygodni temu przecież Kim strzelał rakiety nad Japonią i groził zaatakowaniem wysp Guam na Pacyfiku, amerykańskich wysp. Więc ten turnaround, zmiana sytuacji, taki game changer polityczny może mieć miejsce, a wtedy, i tu uwaga, widzę, że pani ma zainteresowania geopolityczne, mielibyśmy taki powrót do bipolarnego porządku świata, gdzie rolę wschodu przejęłyby w głównej mierze Chiny, rolę zachodu po perturbacjach USA. Myślę, że Niemcy i Unia podporządkują się USA. Natomiast Rosja pozostałaby takim ziemią niczyją, pogrążoną w kryzysie gospodarczym ze względu na sposób, w jaki jest rządzona. Zapraszam do mojego artykułu w Gazecie Bankowej, który właśnie mówi o tym bipolarnym porządku świata, który być może się rodzi, i o miejscu w tej najnowszej geopolityce Polski na świecie.
To my również zapraszamy. To jest artykuł w najnowszym wydaniu Gazety?
Gazety Bankowej.
Bankowej. Dobrze, bardzo panu dziękuję. Moim gościem był Jerzy Bielewicz, ekonomista.
Ależ proszę panią, to ja bardzo dziękuję.
A teraz posłuchamy piosenki.